Pokój, braterstwo. Zebraliśmy się tu po to, aby uwielbić naszego Pana. Bo Pan sprawuje w nas chcenie i skuteczne wykonanie. Skuteczne wykonanie tego, że zebraliśmy się tutaj, że Pan nam pobłogosławił, że jesteśmy razem, że tworzymy społeczność. Wonną społeczność Panu. To tak jak kapłan, najwyższy kapłan wchodził do miejsca świętego i składał kadzidło. To kadzidło było miłą wonnością dla Pana. I takie społeczności braterskie są również miłą wonnością dla Pana. To w społeczności możemy tworzyć właśnie tą wonność. Nie sami, pojedynczo, w domu. Ale dzisiaj was zbierze dwóch lub trzech. W imieniu moim to mamy zapewnienie, że Pan jest pośrodku nas. Braterstwo, chciałem złożyć miły obowiązek. Braterstwo ze zgromadzenia w Kozach przesyłają wam bratnie chrześcijańskie pozdrowienia. Pozdrowienia miłości, życząc wiele łaski, błogosławieństw Bożych w nadchodzącym nowym roku, aby Pan dodał wam siły, męstwa, odwagi na waszej drodze poświęcenia.
Dziękujemy.
Do tych pozdrowień dołącza się moja rodzina, moje dzieci, moja żona, która chciała tutaj być, ale po prostu zachorowała, jest chora, nie mogła. Również ona was serdecznie pozdrawia.
Dziękujemy.
Brat Heniu wspomniał, że cały świat przygotowuje się do świąt. Świąt Narodzenia Pańskiego. Wiemy dobrze, że to nie jest ten termin. Gdybyśmy się zagłębili w Pismo Święte, to ten termin, którym dzisiaj może jesteśmy, to jest czas, w którym być może rodzina, święta rodzina, jak to chrześcijanie nazywają, była już w Egipcie. Jest w Egipcie, w Kairze, takie miejsce, w którym chrześcijanie są dumni z tego, że tam mieszkała święta rodzina. To jest niedaleko takiej studni, w której Mojżesz został znaleziony. To wszystko jest zrobione pod turystów. Być może to są te miejsca, prawdopodobnie nie. I gdy pomyślimy, że Pan nasz Jezus Chrystus urodził się około 1 października, to jest prawie już trzeci miesiąc. W tym okresie było obrzezanie w 8 dniu. Potem Jezus, czyli z rodzicami, rodzice udali się z Jezusem do świątyni. To było nie prędzej jak w 33 dniu, bo mamy wyraźnie napisane, że Maria z Józefem przyszła do świątyni. 33 dzień, bo gdy minęło dni oczyszczenia kobiety, to mogła zjawić się w świątyni. Jak urodziła chłopca, było to 33 dni, jak dziewczynkę było, tak było w prawie 66 dni. I tak jak powiedziałem, że rodzina, święta rodzina, być może w tym czasie była już w Egipcie. Chciałbym, abyśmy się zastanowili dzisiaj nad troszkę późniejszym czasem. Chciałbym, abyśmy się zastanowili o godności baranka. Objawiciel święty Jan, który miał objawienie na wyspie Patmos w odosobnieniu, być może i w trudnych warunkach, miał widzenie. Napisał nam to widzenie i Księga Objawienia jest księgą, no, trudną księgą. Nie wszystko z niej rozumiemy. W 5 rozdziale i w wersecie 12 czytamy takie słowa. I mówili głosem donośnym: godzien jest ten baranek zabity wziąć moc i bogactwo i mądrość i siłę i cześć i chwałę i błogosławieństwo. Godzien jest wziąć baranek. baranek był przewidziany przed założeniem świata. Plan Pana Boga był ukryty, ale już po części był pokazany w raju, bo gdy czytamy w pierwszej księdze Mojżeszowej, w trzecim rozdziale i w wersecie 15, to jest takie proroctwo, które gdybyśmy tak przeczytali, to być może ono niewiele nam mówi, gdybyśmy się nie zagłębiali w to, że on ci potrze głowę, a ty mu potrzesz piętę. No, co to mogłoby znaczyć? Jest to proroctwo. Ale jest to proroctwo, które mówi, że to wszystko, co stało się w raju, to miało później błogosławieństwo z tego wypłynąć. To już Jan Chrzciciel powiedział, że oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. Baranek przewidziany przed założeniem świata. Wielkość i godność baranka. W takich 10 proroctwach, może w 10 obrazach. Baranek miał być Synem Bożym. Czytamy w Przypowieściach w 8 rozdziale i 22 wersecie takie słowa. Przypowieści Salomonowe, rozdział 8, werset 22. Takie proroctwo, które mówi: Pan stworzył mnie jako pierwociny mojego stworzenia na początku swych dzieł z dawna. I również te słowa potwierdza ten sam ewangelista, objawiciel święty Jan w Ewangelii świętego Jana już zaraz na początku. Pisząc słowa, że na początku było Słowo, Bogiem było Słowo i u Boga było Słowo. Werset trudny, bo braterstwo, gdy dyskutujemy nawet z kimś, kto nie zna prawdy, to trudno mu zrozumieć ten werset. Kiedyś rozmawiałem z człowiekiem wykształconym i mówił, że to są słowa nie do pojęcia, że to... I dyskutowaliśmy nad tym, i gdyby mówimy, że słowo jako logos, jako pierwociny stworzenia, to pewne rzeczy się wyjaśniają. Bo również apostoł święty Paweł w pierwszym liście do Koryntów w rozdziale 1 w wersecie 30 napisał takie słowa, że baranek stał się mądrością od Boga, sprawiedliwością, poświęceniem i odkupieniem. Na początku było słowo, czyli słowo logos. Słowo logos, pierworodny syn, pierwsze stworzenie Pana Boga. I nic się nie stało, co się stało, jak się stało właśnie przez to pierwsze stworzenie, przez logos. Mądrość Pana Boga zobrazowana była i jest w Panu Jezusie. A celem Pana Jezusa było czynić wolę Ojca. Celem Pana Jezusa było czynić wolę Ojca, a naszym celem jest również czynić wolę Ojca. Braterstwo, my tą wolę różnie czynimy. Różnie się nam to udaje. Raz lepiej, raz gorzej. Mamy piękne wzory. Wzory Pana Jezusa, doskonały wzór, wzory apostołów. Piękne symbole, wzory naszych braci, których już nie ma pośród nas, z których możemy również wyciągać dobre lekcje, wzory chrześcijaństwa, wzory naszego ruchu. W różnych krajach różnie to wyglądało, czy we Francji, czy w Rumunii, czy w Polsce. Ale są symbole wśród nas, takich braci, którzy są w pamięci. Oni po prostu są w naszej pamięci. Bo tak wiele zrobili dla społeczności. Tak wiele zrobili dla Pana, bo ich celem i naszym celem jest czynienie woli Ojca. Pan Jezus jako Logos wyniszczył samego siebie, przyszedł na ziemię. I gdy czytamy rodowody, to te rodowody Pana Jezusa tak są jakbyś trochę trudno sformułowane, bo w Ewangelii świętego Łukasza w 3 rozdziale mamy rodowód jakoby Marii przez Natana. W Ewangelii świętego Mateusza w 1 rozdziale mamy rodowód Józefa, który był ojcem, napisany jest. No ale wiemy, jak to ojcostwo, nawet sam Pan Jezus uznał ojcostwo Józefa. Jak zawsze powtarzał, że ojciec i ja jedno jesteśmy. Mój ojciec jest w niebie. I potem na końcu w Ewangelii świętego Łukasza w 3 rozdziale mamy chronologię do Adama i mamy napisane, że Adam był Synem Bożym. Tak, był Synem Bożym. No ale nie dotrzymał jakoby tego synostwa. Drugi obraz to baranek miał być doskonały. W pierwszym liście Piotra w rozdziale 1 i w wersecie 18-19 czytamy takie słowa, że kupieni drogą krwią baranka niewinnego. Kupieni drogą krwią baranka. Baranka niewinnego. 18 werset. Wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem ani złotem zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego przez ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego. Niewinnego i nieskalanego, czyli doskonałego. Tutaj apostoł święty Piotr pisze o doskonałej istocie Pana naszego Jezusa Chrystusa. Jak mógł być człowiekiem i wolnym być od grzechu? No tak, Pan posłał umiłowanego swojego Syna. Pan Jezus stał się człowiekiem. Stał się człowiekiem doskonałym, nie zabierając od Marii żadnego grzechu. Nie dziedziczył grzechu. Prorok już Ijob zastanawia się nad tym, jak może być czysty z nieczystego. Tak napisał, że no kto pokaże czystego z nieczystego? Jak to możliwe? Jak to jest możliwe, żeby ktoś urodził się czysty z kogoś nieczystego, z pokalanego grzechem? Pan Jezus był wyjątkiem, dlatego że wyniszczył samego siebie. Ojciec był dawcą życia. Ojciec był, dał iskrę życia do łona matki, do łona Marii. I przez to pojawił się doskonały odkupiciel. Psalm 8, chociaż my go czytamy może w dwóch znaczeniach, że w psalmie 8 czytamy, że chwałą i dostojeństwem okryłeś go i uczyniłeś go mało mniejszym od aniołów. W jednym miejscu pisze od Boga. W różnych tłumaczeniach jest różnie napisane. Psalm 8 jest również takim proroctwem. Czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz, lub syn człowieczy, że go nawiedzasz? Człowiek i w drugim wersecie jest syn człowieczy. Pan Jezus również miał imię Syn Człowieczy. Lub Syn Człowieczy, że Go nawiedzasz, uczyniłeś Go niewiele mniejszym od aniołów, w drugich miejscach pisze od Boga, chwałą i dostojeństwem ukryłeś Go. Proroctwo psalmu 8. Jezus objawił się jako doskonały odkupiciel, doskonały za Adama. Przyszedł po to, aby złożyć okup jako doskonały człowiek za doskonałego człowieka. Równoważna cena. Cena okupu. Bo Adam był ojcem ludzkości. I tak jak w Adamie wszyscy umierają, tak w Jezusie Chrystusie wszyscy ożywieni będą. Pisze apostoł święty Paweł w znanym rozdziale, pierwszym liście do Koryntów, w 15 rozdziale, w rozdziale mówiącym o zmartwychwstaniu. Zmartwychwstaniu wszystkich ludzi, a i innych zmartwychwstaniu. Pisze o pierwszym zmartwychwstaniu. Bo tak jak w Adamie wszyscy umierają, tak w Jezusie wszyscy będą ożywieni. I możemy myśleć, dlaczego się stało, że Adam zgrzeszył. Dlaczego powodem jakoby grzechu była Ewa? Co by się stało, gdyby Adam nie podzielił losu Ewy? No to są nasze takie dywagacje, przypuszczenia. Możemy przypuszczać, że gdyby Adam nie podzielił losu Ewy, to ludzkość byłaby doskonała. Wspaniały plan. Plan zbawienia ludzkości. Plan zbawienia w baranku, w Synu Człowieczym, w Logosie, który wyniszczył samego siebie, przyjął kształt niewolnika, i czytamy w innym miejscu, aby odkupić ludzkość od grzechu i śmierci. Trzeci obraz, o którym już czytałem, że miał być Synem Człowieczym. Jezus Synem Człowieczym. W wielu miejscach pisze, że ujrzycie Syna Człowieczego przychodzącego. Bo Pan Jezus nie uznał Józefa, męża Marii, za swojego ojca. Bo Pan Jezus dobrze wiedział, że opuścił chwałę Ojca i stał się Synem Człowieczym. Dziedzictwo ziemi stało się własnością Pana Jezusa. Dlaczego stało się dziedzictwem? Bo wypełnił zakon i stał się na podstawie prawa zakonu doskonałym człowiekiem. Ale tego dziedzictwa Pan Jezus wyrzekł się. Zostawił to dziedzictwo jako okup za całą ludzkość. Bo stał się na podstawie złożenia okupu pośrednikiem nowego przymierza, o którym pisze prorok Jeremiasz w znamienitym rozdziale 31 i wersecie 31. I gdy się tak zastanawiamy nad, gdy czytamy Pismo Święte, to wiele wersetów, braterstwo, może zauważyliście, że jest ten sam rozdział i ten sam werset. Takie znamienite wersety. Ten sam rozdział i ten sam werset. Na przykład jeśli pisze o świadku postawionym w ziemi egipskiej, czyli pisze o piramidzie, która jest w ziemi egipskiej jako pomnik w ziemi egipskiej, to jest 19 rozdział Izajasza i 19 werset. I w wielu miejscach jest takie jakoby, czy to przypadek, czy łatwiej, żebyśmy zapamiętali takie wersety? Jest wiele takich ważnych wersetów, które właśnie są tak ułożone. Jako pośrednik nowego przymierza. To dziedzictwo Syna Człowieczego zostało objawione przez Ojca. Przez Pana przez naszego Stwórcę. I w wielu miejscach pisze nam Ewangelista Święty Mateusz w wersecie 24 i 30, w rozdziale 24, wersecie 30, że ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach. W Ewangelii Mateusza w 25 rozdziale i 31 wersecie pisze, że na stolicy chwały swojej. Jezus Chrystus na stolicy chwały swojej, Syn Człowieczy. Bo ta godność nigdy nie została zabrana Panu Jezusowi. Trzeci obraz, że baranek miał być Żydem. Abraham, ojciec wielu narodów. Do Abrahama braterstwo to przyznają się i Żydzi, i Arabowie. Jest grób Abrahama w Kiriat Arba, czyli w Hebronie. Jest tam grób Sary i do tego miejsca przywiązują wagę i Żydzi, i Arabowie. Ale Arabowie doszukują się innej linii, ale tutaj chodzi o linię Judy, linię Dawida, linię Jakuba, który został nazwany Izrael. Izrael, Jakub, człowiek, który przeszedł przez wiele w swoim życiu i różne są nawet takie osądzania Jakuba, że coś wyłudził, coś oszukał, coś kupił. Ale braterstwo, gdybyśmy się zastanawiali nad życiem Jakuba, to on kupił pierworodztwo, na którym bardzo mu zależało. Ezaw na to się zgodził. Ezaw, nawiasem mówiąc, wziął żony, które były powodem trosgi, nieprzyjemności dla Jakuba i Rebeki. Jakub, który miał 12 synów i został nazwany Izrael. Gdy czytamy błogosławieństwo właśnie z linii Abrahama, Jakuba i linia Judy, z której wywodzi się wspomniany Dawid i potem linia Pana Jezusa, lew z pokolenia Judy, to czytamy błogosławieństwa, które mówił Jakub do swoich synów w pierwszej księdze Mojżeszowej w rozdziale 49 i wersecie 10. Są tutaj opisane wszystkie błogosławieństwa dla swoich synów. Te błogosławieństwa są różne. W stosunku do Judy jest napisane tak od 8 wersetu. Juda, ciebie będą sławić bracia twoi. Ręka twoja będzie na karku wrogów twoich. Tobie kłaniać się będą synowie ojca twego. Szczenię, lwie, Juda, synu mój. Z łupu, synu mój, się podniosłeś. Czai się jak lew i jak lwica. Któż go spłoszy? Ciekawe błogosławieństwo. Błogosławieństwo przyrównane do lwa, do króla zwierząt. Tobie kłaniać się będą, tobie będzie berło dane. Znamienite pokolenie. Pokolenie Judy. A przecież Ruben był pierworodny, ale to pierworodztwo zostało mu zabrane. To jest też piękny obraz, to inny obraz. Pan Jezus był Żydem i wywodził się z pokolenia Judy. Pan przyszedł do swoich, a swoi go nie przyjęli. I w wielu miejscach mamy potwierdzenie tego, że Pan Jezus był Żydem. Gdy czytamy Ewangelię Świętego Jana, rozdział 4, rozdział opisujący spotkanie Pana Jezusa przy studni Jakuba właśnie, i spotkanie z Samarytanką, i Samarytanka mówi: ty, będąc Żydą, prosisz mnie, Samarytankę, o wodę? Przecież Żydzi nie obcują z Samarytanami. Samarytanie to taki trochę odrzucony naród, pomieszany naród, nieczysty naród, nie naród izraelski. Samarytanie, którzy byli inni, którzy mieli inną kulturę już, trochę pomieszani z ludem babilońskim. I przecież pamiętamy, że gdy Żydzi udawali się do Jerozolimy z Galilei, to musieli przejść przez Samarię, ale nie chcąc się zanieczyścić, bo potem, gdy przeszedł, coś się dotknął, zanieczyścił, to musiał się oczyszczać. No, wiemy, jak to wyglądało. A potem trwało 7 dni, do tego trzeba było użyć popiołu z jałowicy, trzeba było prosić jakiegoś przyjaciela, żeby pokropił, żeby oczyścił nas. Potem ten przyjaciel do wieczora stał się nieczysty. Więc Żydzi wymyślili sobie, że przechodzili przez Jordan, wschodnią stroną Jordanu szli, przez Gilead i wchodzili do Jerozolimy, żeby się nie zanieczyścić. A Samarytanka dobrze o tym wiedziała. No, ty, będąc Żydem, prosisz mnie o wodę? W innym miejscu mamy potwierdzenie tego, że Pan Jezus był Żydem, bo gdy już przy samym ukrzyżowaniu Piłat napisał: Jezus, król żydowski. Niektórzy się oburzali. Jak? Król żydowski? Na jakiej podstawie? To przecież człowiek, który nie wypełnia zakonu, jest celnikami. Faryzeusze tak mówili, nauczeni w piśmie. Ale Piłat napisał: Jezus, król żydowski. I był twardym chyba człowiekiem, bo go próbowali przekonać, że no coś ty napisał. Namiestniku cesarza. A on powiedział: co on napisał, to on napisał. Pokazane już również to, że Pan Jezus był Żydem. Mało tego, był królem żydowskim, ale tego królestwa, tego królowania Żydzi nie przyjęli, odrzucili. Żydzi dobrze znali zakon. Wiedzieli, jak trzeba postępować. Ale ze względu na słabość ciała to nie wypełnili zakonu. Bo apostoł święty Paweł w wielu miejscach pisze: zderzenie zakona, nowa Ewangelia. Jak to się ma, jak to wygląda? W liście do Hebrajczyków w 10 rozdziale, 1 wersecie pisze, że zakon był cieniem przyszłych dóbr. I tego właśnie faryzeusze, tego właśnie nauczeni w piśmie nie potrafili zrozumieć, że coś, co było powiedziane, że będziecie przestrzegać po wieki wieczne, a potem jakaś rewolucja, coś innego, to się im nie mieściło w głowach. Nikt nie był w stanie wykonać zakonu, ale Pan Jezus go wykonał. Wypełnił zakon i przez tę ofiarę, przez to, że wypełnił zakon, czyli mógł żyć wiecznie, to człowieczeństwo złożył za Adama. 5 obraz miał posiadać Ducha Świętego. I gdy czytamy Ewangelię Świętego Mateusza, rozdział 3 i wersety 16, 17, wydarzenie, które Pan Jezus przyszedł nad Jordan, aby się ochrzcić. Wielu Żydów przychodziło nad Jordan i chrzcili się na oczyszczenie grzechów. I również tam przyszedł Pan Jezus, aby się ochrzcić, nie na oczyszczenie grzechów. I Jan dobrze wiedział, że ty, będąc tak wielkim człowiekiem, Ty, będąc Synem Bożym, przychodzisz do mnie, to przecież ja nie jestem Ci godzien nawet rzemyka u sandałów dotknąć. Widzimy, jaka pokazana, Jan Chrzciciel to zrozumiał. Ja nie jestem godzien. To pomimo tego, że oni byli kuzynami, jakbyśmy się dopatrzyli rodowodów, to Pan Jezus, Jan Chrzciciel, to była jakaś, to była rodzina. Ale pomimo tego Jan wiedział, z kim ma do czynienia. A potem uzyskał potwierdzenie, bo gdy czytamy tą słynne słowa Ewangelii Świętego, wspomniane w Ewangelii Świętego Mateusza w rozdziale 3 i wersecie 16-17. A gdy Jezus został ochrzczony, a jeszcze wcześniej, 15, a Jezus odpowiadając rzekł do Niego: ustąp teraz, albowiem godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość. Wtedy Mu ustąpił. Jan zrozumiał, że Pan Jezus to ma rację. To pomimo tego, że ja nie jestem godzien, ale ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, wtedy wystąpił z wody i oto otworzyły się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego, który stąpił w postaci gołębicy i spoczął na nim. Braterstwo, możemy sobie wyobrazić, że wielu Żydów, którzy byli nad Jordanem, w tym słynnym miejscu między Jordanią a Izraelem, i tam było wielu Żydów. Tam przyszedł również Pan Jezus i rozległ się głos z nieba. I trudno nam przypuszczać, czy słyszeli inni ten głos, czy tylko słyszał Jan Chrzciciel. To tak jak apostoł święty Paweł, że gdy szedł do Damaszku, to w jednym miejscu mamy napisane, że słyszeli, w drugim miejscu mówili, że jest napisane, że widzieli. A myślę, i tu jest racja, i tu jest racja, bo jedni mogli słyszeć, inni tylko widzieli. I rozległ się głos z nieba mówiący: ten jest Syn mój miły, umiłowany, którego sobie upodobałem. Jan otrzymał potwierdzenie tego, że to jest Syn mój miły. Ale braterstwo, ten Jan, który dobrze o tym wiedział i miał potwierdzenie tego wszystkiego, to gdy został zamknięty w więzieniu, to jakoby pytał się. I trudno nam przypuszczać, czy pytał się dlatego, żeby posłać uczniów do Pana Jezusa, żeby się z Nim spotkali. Czy pytał się, bo coś jeszcze chciał sobie wyjaśnić. Coś jeszcze miał niepewności. Braterstwo, i mamy tutaj potwierdzenie, że my w społeczności to jesteśmy mocni, silni. Wydaje się nam, gdyby tutaj ktoś przyszedł i teraz chciał nam zrobić krzywdę, to my jesteśmy na tyle mocni, żebyśmy tu sobie poradzili. Na tyle mocni, że moglibyśmy oddać życie tutaj i byśmy byli szybciej w królestwie. Ale gdy jesteśmy sami czasem na dobre i na złe, sami w samotności, dobrze o tym wiedzą wdowy, dobrze o tym wiedzą wdowcy, co to jest samotność. My czasem nie potrafimy zrozumieć tego. Samotności drugiego człowieka. Jan był na osobności w więzieniu. Braterstwo, te więzienia wyglądały strasznie. W lochach, w podziemiach, ciemności. Skuci łańcuchami. Ostatnio ktoś, kto był może na konwencji w Mugaczewie, był w tym zamku, to jest tam cela taka skazańców. To jest straszny obraz. Będąc w takim miejscu, człowiek różnie myśli. I myślę, że i Jan miał pewne zwątpienia, bo każdy człowiek je ma. Nie ma człowieka, żeby nie miał zwątpień. Powinniśmy z tym walczyć, ale któż z nas nie ma zwątpień? Jezus pomazany Duchem Świętym w Jordanie. Doskonały jest Pan Jezusa. Duch Święty, czyli olej pomazania. Olej jest symbolem na Ducha Świętego. Czytamy, że w psalmie 133 nawet śpiewamy go, że olej wylany na głowę Aarona, ściekający na brodę, ściekający na i na podołek Szadiego. Piękny symbol głowy, symbol głowy i ciała. Symbol oleju, który spływa na głowę i z tej głowy na brodę i na resztki ciała. Na wszystkich tych, którzy uczynili poświęcenie, którzy zostali spłodzeni z Ducha Świętego. Bo olej jest symbolem, Ducha Świętego. I potem mamy wydarzenie, że Pan Jezus udaje się na pustynię i jest doświadczany przez 40 dni. Doskonały człowiek 40 dni nie je i nie pije na pustyni. I wydaje się to nie bardzo realne, ale w innych miejscach też mamy. I Eliasz o siłę letego pokarmu 40 dni, 40 nocy do świętej góry Horeb. To i Mojżesz 40 dni, 40 nocy będąc na górze Synaj nie jadł i nie pił. 40 dni na pustyni. Słońce, skwar. I również pewne myśli, które podsuwał Panu Jezusowi szatan. Ale na osobności Pan Jezus miał wiele pocieszenia, wiele objawień. I myślę, że również w stosunku do swojej oblubienicy, do członków Kościoła miał wiele pokazane właśnie na pustyni. Na pustyni Pan Jezus dowiaduje się wiele rzeczy w stosunku do swoich świętych, do swoich wiernych, do Kościoła. Bo Pan Jezus był człowiekiem, nad którym zastanawiali się nawet ludzie. No skąd ta mądrość Jego? Przecież to, czyż to nie Syn Cieśli? Bo w Ewangelii Świętego Mateusza w rozdziale 13, w wersecie 54 mamy zapisane takie słowa, że skąd ta mądrość? Skąd ta mądrość i te cudowne moce? Ludzie zastanawiali się, że to coś jest nieprawdopodobnego, że to jest człowiek, który no jest jakąś inną jednostką. Zastanawiali się nad tym, ale nie umieli tego zrozumieć. Nie umieli przyjąć prawdziwego Mesjasza, który do nich przyszedł. Przyszedł Mesjasz, przyszedł na żniwo pszenicy i plewy. A oni tego nie zrozumieli. Szósty obraz miał wypełnić zakon. Miał wypełnić zakon, miał być posłuszny i miał dać życie. Apostoł Święty Paweł w liście do Galacjan pisze takie słowa. W rozdziale 4 i w rozdziale 4, wersecie również 4. Lecz gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg Syna swego, który się narodził z niewiasty i podlegał zakonowi, aby wykupił tych, którzy byli pod zakonem, abyśmy usynowienia dostąpili. I w innym miejscu apostoł, ten sam apostoł pisze takie słowa, że w liście do Rzymian, w liście do Rzymian w rozdziale 10 czytamy takie słowa. List do Rzymian, rozdział 10, werset 5. Tak bowiem Mojżesz pisze o usprawiedliwieniu, które jest z zakonu. człowiek, który spełnił zakon, przezeń żyć będzie. To jest cytat z trzeciej księgi Mojżeszowej i z rozdziału 18. Trzecia księga Mojżeszowa, rozdział 18 i werset 5. Pisze, że człowiek, który wykonuje prawa, żyje przez nie. Jeśli wykona prawa, które dał Pan przez Mojżesza, przezeń żyć będzie. Ale kto choćby cząstkę tego zakonu nie wypełnił, to jest przekroczeniem zakonu. Czyli jakby wszystko przepadło. Mógł wypełnić w 99%, ale w czymś uchybił i to już wystarczyło, że był. To było już było przekroczeniem zakonu. Pan Jezus wypełnił zakon. Miał prawo do życia na ziemi, prawo do życia wiecznego. W wieku 30 lat otrzymał prawo do życia na stolicy, możemy to nazwać na stolicy Mojżeszowej. A właśnie cena okupu wymagała doskonałości. Tą doskonałość uzyskał, otrzymał, wypracował sobie Pan Jezus. Pan Jezus, tak samo jak Żydzi, był zanurzony w Mojżesza. Cały naród był zanurzony, czyli poświęcony w morzu. Ale to poświęcenie nie wystarczyło, aby sprawiło, że Żydzi wypełnili zakon, który był im dany. Słowa Pan Jezus i czyny swoje opierał na zakonie. W wielu miejscach czytamy, że na przykład w wydarzeniu na pustyni szatan podsuwa myśli dla Pana Jezusa, a Pan Jezus odpowiada: tak jest napisano. I braterstwo, to są ciekawe słowa, które my czasem w swoim życiu nie zawsze umiemy zastosować, bo my tak czasem próbujemy tak kombinować trochę. Gdybyśmy mieli wiedzę Pisma Świętego, mamy wiedzę Pisma Świętego. I gdybyśmy w wielu miejscach, w wielu sytuacjach powiedzieli: tak jest napisano. Bo my wiemy, jak jest napisano. Ale w wielu sytuacjach życia wydaje się nam, że no tak, napisane jest dla brata, dla siostry, no bo tak jest napisano. Ale jak potem przyjdzie doświadczenie, to samo. W stosunku do nas, to tak jakbyśmy troszkę inaczej to czytali. Albo nie czytamy w ogóle. Opieramy się na swoich mądrości, na swoich myślach. A czyż tak ma być? Bo tak jest napisano. I któż ty jesteś, że sądzisz drugiego? To nie nam jest sąd. Że ktoś coś zrobił, brat czy siostra, czy my sami. I zastanawiamy się, no jak tak można? Ale przydarzy się nam coś. Wiemy, że tak jest napisano, a jakoś to w życiu inaczej wyszło. I mamy wyraźnie napisane, że mamy nie nienawidzić brata czy siostry, ale ten grzech. I to trudno jest takie do oddzielenia, bo nie wiem, grzech, a grzesznika odseperować to. Bo wiemy, jeśli ktoś, my sami coś zrobimy złego, no to jakieś piętno nad nami wisi. No, zdajemy sobie z tego sprawę. No, chyba, że sobie czasem nie zdajemy, bo nie chcemy się nad tym zastanawiać, bo Słowa i czyny Pan Jezus opierał na zakonie. Tak napisano. Pan Jezus miał prawo do życia ze względu na swoje posłuszeństwo. Gdy czytamy Ewangelię, to w wielu miejscach jaka wielka pokora i uniżenie tak wielkiego człowieka. Posłuszeństwo. To posłuszeństwo było pokazane w ciągu swojego życia Pana Jezusa. Początek w Jordanie, dopełnienie na krzyżu, gdy Pan powiedział: wypełniło się. Wykonało się. Posłuszeństwo, o którym apostoł święty Paweł w liście do Hebrajczyków pisze w 5 rozdziale i 8 wersecie, że choć był synem, nauczył się posłuszeństwa. Jezus pomimo trudnych warunków i okoliczności był posłuszny aż do końca. Czy my jesteśmy posłuszni słowom, które są napisane? Nad tym musimy się sami zastanowić. Każdy. Każdy sam. Jak w zderzeniu. Napisano, tak jest napisano. A nasze życie. 7 obraz, że miał mieć 30 lat. Czytaliśmy już o tym, że gdy miał 30 lat, miał około 30 lat. Pisze o tym ewangelista święty Łukasz w rozdziale 3. Pisze chronologię, a potem pisze, że w rozdziale 4, w rozdziale 3, a wersecie 23. A Jezus, rozpoczynając działalność, miał około lat 30. I gdyby wcześniej czytamy Ewangelię, to mamy takie wspomniane życie Pana Jezusa, gdy miał 12 lat. W drodze do Jerozolimy, w drodze już właściwie z Jerozolimy, rodzice doszli do wniosku, że Pana Jezusa nie ma wśród nich. Oni szli na święta. 3 razy w roku zjawisz się w Jerozolimie i zjawisz się nie z pustymi rękami. Żydzi to wypełniali. I właśnie na to święto udali się rodzice z Panem Jezusem, który miał 12 lat. Pan Jezus już w wieku 12 lat pytał się kapłanów, pytał się nauczonych w piśmie. O co on się pytał? Myślę, że o proroctwa, które mówią o Mesjaszu. Bo nauczeni w piśmie zastanawiali się, no skąd ta mądrość takiego człowieka, który ma 12 lat. I Pan Jezus, gdy dowiedział się, że to jeszcze nie ten czas, że pewnych rzeczy się widocznie chciał dowiedzieć, to potem dziecię rosło i było posłuszne rodzicom. Żydzi wzięli ten wiek 12 lat, dosłownie, figuralnie, Żydzi, na okres takiej bar mycwy się to nazywa w Izraelu. To jest takie jakby poświęcenie młodego człowieka do prawa zakonu. Nie wiem, jak to określić. W każdym bądź razie jest to wielkie święto. Świadectwo, gdy byliśmy 13 lat temu w Izraelu i pod murem płaczu i akurat była ceremonia bar mycwy. Wielu chłopaków niosło torę taką zwiniętą i ubrani w piękny sposób i śpiewali, cieszyli się, klaskali. Cała rodzina przychodziła tam właśnie w podziemia, pod murem płaczu i tam obchodzili święto. To jest takie wielkie święto. To właśnie Żydzi wzięli z tego okresu czasu, że Pan Jezus pytał się nauczony w piśmie, ale dowiedział się, że to nie był jeszcze odpowiedni czas, bo 30 lat było takim wiekiem dojrzałym. Gdy czytamy w księgach mojżeszowych, to kapłan 30, służbę sprawował od 30 do 50 lat. W wielu miejscach, gdy lewici są liczeni do służby, to jest brany pod uwagę wiek 30 lat. Chociaż Dawid zmienił w pewnym miejscu i słuchali to, co Dawid zmienił, że Dawid przeznaczył lewitów do służby nie od 30 lat, a od 20 lat. I to było również brane pod uwagę. Ale wiek 30 lat było w prawie wiek odpowiedni. Ósmy obraz. Baranek miał ofiarować się. Baranek, Pan Jezus w Jordanie pozostawił prawo do życia. Prawo do życia. I po chrzcie, to już wspomnieliśmy, że 40 dni był na pustyni, na puszczy, dowiadywał się, jak czynić wolę Bożą, jak czynić wolę Ojca. Zrezygnował z swojej woli. Braterstwo, zrezygnowanie ze swojej woli, jak jest to trudne. W naszym życiu, zastanówmy się, zrezygnowanie z własnego ja, jak jest to trudne. W codziennym życiu, a zrezygnowanie z własnego ja w zborze. Czasem wydaje się nam, że no mamy rację, no. No przecież mamy rację. No ale zbór uchwalił inaczej. Większość zboru. No i jak my reagujemy na to? No powinniśmy w pokorze, tak? Rezygnujemy z własnego ja. Bo większość zboru ma rację i ja z tym nie dyskutuję. Bo z decyzją zboru, braterstwo, się nie dyskutuje. Gdybyśmy taką zasadę przyjęli, że ja z decyzją zboru, obojętnie, czy mojego zboru, czy innego zboru, z decyzją zboru ja nie dyskutuję. I w ten czas mielibyśmy o wiele łatwiej. Bo czy zbór się pomylił, czy nie, to nie moja rzecz. Uznaję wolę zboru. Zrezygnowanie z własnej woli, z własnego ja. Pan Jezus to potrafił. No, nam się to różnie udaje. Zrezygnował z swojej woli i Ojcu nadał, oddał swoją wolę, swoje serce, prawo do życia, oddał Ojcu wszystko. Wszystko złożył w ofierze. Doświadczenia zakończyły się na krzyżu. Prawo do życia zastosowane, to prawo do życia Pan Jezus dał za kogoś innego. Ono będzie zastosowane później. Ono jest dane jakoby w depozyt w stosunku do świata. Nie moim tematem jest na ten temat dyskutować, tutaj mówić. Bo nad Jordanem Duch Święty zstąpił i ofiara została przyjęta. Ta ofiara została już przyjęta nad Jordanem. Dopełnienie było na krzyżu. Zacytowany już werset wcześniej, że otworzyły się niebiosa i zstąpił Duch w postaci gołębicy. Obraz 9. Baranek miał umrzeć. Izajasz, prorok Izajasz w 53 rozdziale, takim znanym rozdziale, w 7 wersecie pisze, że znęcano się, a on znosił w pokorze. Ewangelista święty Mateusz już pisze dalsze wydarzenie, że w 27 rozdziale, w wersecie 46, 50, że około godziny 9 Jezus zawołał głosem: Eli, Eli, lama sabachthani. O 9 Pan umarł. 15 naszego czasu. 15, trzecia po południu. I wypełnił się obraz Jonasza, że Pan Jezus, jak Jonasz był w brzuchu wieloryba, czy ryby, czy w innym miejscu, to różnie czytamy. Tak jak Jonasz był 3 dni, 3 noce, tak Pan był w prochu ziemi trzy dni i trzy noce. Pan Jezus był w ścistej mojej społeczności z Panem Bogiem, ale ta społeczność została zerwana na krzyżu. Bo gdy czytamy w wielu miejscach, to Pan Jezus podkreślał, że Ojciec mój, który jest w niebie, oburzali się na to Żydzi, ale na krzyżu Pan zawołał: nie Ojcze, ale Boże mój, czemu mnie opuściłeś? Bo została zerwana jakoby społeczność z Panem Bogiem. Bo Jezus w tym momencie odczuł stan człowieka pozbawionego społeczności z Panem Bogiem. I obraz 10, ostatni już, że baranek miał zmartwychwstać. Po trzech dniach. I gdy liczymy te dni, te noce, te godziny, to braterstwo, to tak do końca nie jest 3 dni i 3 noce, jakby się nam wydawało, że to jest pełne 12 dni nocy i pełne 12 dni godzin dnia. To nie tak. Ale braterstwo, jest tu pokazany piękny obraz tego, że Pan Bóg nie zatrzymał w grobie Pana Jezusa dłużej, jak to było konieczne. 3 dni i 3 noce. I tu jest piękny obraz pokazany, nad którym niektórzy dyskutują. Obraz zbudzenia Kościoła. Że Pan przyszedł i nie trzyma dłużej swoich wiernych w grobie, jak to jest potrzebne, jak to jest konieczne. Nie dłużej. Bo Pan Bóg nie zatrzymał Pana Jezusa w grobie dłużej, jak to było konieczne. Pan Bóg wzbudził Jezusa. W wielu miejscach mamy to napisane, że tego Jezusa wzbudził Bóg, czego my wszyscy jesteśmy świadkami, pisze apostoł święty Piotr. Obraz zmartwychwstania. 3 dni. I potem pewne wydarzenia. Wydarzenia w drodze do Emaus. Możemy sobie wyobrażać, jak ci ludzie byli zdesperowani, zawiedzeni, że ten, który miał odkupić Izraela, miał być królem, umarł. Przechodzi, człowieku, no przecież takie wydarzenie, ty o tym nie wiesz. Dołączył się Pan Jezus i szedł z nimi do Emaus. Gdzieś koło 11 kilometrów na północ od Jerozolimy, przez górzystą krainę, i pokazywał, jakoby miał iść dalej. I gdyby nie zatrzymali Pana Jezusa, to prawdopodobnie poszedłby dalej. Jest również pokazany piękny obraz gościnności. I Pan Jezus ukazywał się przez 40 dni. Mamy tutaj obraz Tomasza, który nie był na jednym nabożeństwie i potem trudno mu było uwierzyć w zmartwychwstanie. Bo zmartwychwstanie stało się źródłem wszelkiej nadziei. Bo Pan Jezus stał się pierwiastkiem tych, co zasnęli, pisze apostoł święty Paweł w liście do Koryntów w 15 rozdziale, 23 wersecie, że jako pierwszy Chrystus. Potwierdzenie jest w liście do Kolosan w 1 rozdziale, 18 wersecie, że głowa ciała Kościoła we wszystkim pierwszym. Pierwiastek, głowa, później ciało. Ofiara cielca, a potem kozła. Słowa apostoła świętego Piotra po pięćdziesiątnicy, innego człowieka już, po zesłaniu Ducha Świętego, jest wielka odmiana apostoła świętego Piotra. On już mówi inaczej. On już czuje inaczej. Bo dostał moc pocieszyciela, który obiecał Pan Jezus, że pośle wam pocieszyciela. I apostołowie stali się już trochę innymi ludźmi. Oni inaczej już stali na ziemi. Bo ci, którzy otrzymali Ducha, to inaczej chodzą po ziemi. Chociaż to jest trudno powiedzieć, to ma ducha, to nie ma nad tym. Ale mamy zapewnienie, że przy poświęceniu, jeśli oddamy wszystko, to jesteśmy pomazani Duchem Świętym. A jak my z tego skorzystamy, to już jest inna rzecz. Inny człowiek, apostoł święty Piotr. Apostoł święty Paweł również mówił o zmartwychwstaniu. I braterstwo, z jakim on przekonaniem mówił o zmartwychwstaniu. Czy my byśmy tak potrafili mówić o zmartwychwstaniu, jak mówił apostoł święty Paweł? Wyszedł w Atenach na Areopag i mówił: Grecy, jesteście bardzo pobożnymi ludźmi. No, macie tyle bóstw. Rzeczywiście, w Grecji to jest bóstw. Jeszcze do dzisiaj tam z pourywanymi głowami różne posągi stoją. Te posągi widział apostoł Paweł i mówi im: jesteście pobożnymi, ale ja wam chciałem mówić o tym Bogu, tym nieznajomym. I zaczął mówić. Ale gdy doszedł do zmartwychwstania, to co Grecy powiedzieli? To posłuchamy cię innym razem. Ci oświeceni filozoficzni Grecy nie chcieli słuchać o zmartwychwstaniu. A czy ludzie chcieli słyszeć o zmartwychwstaniu? Jak zachował się Agrypa? Jak zachował się Festus? Szalejesz, Pawle, twoja uczoność doprowadziła cię do szaleństwa. Jak apostoł Paweł zaczął mówić o zmartwychwstaniu. Braterstwo, a jak my mówimy o zmartwychwstaniu? I jak reagują na to ludzie? Jeśli dotknie ich coś w rodzinie, teraz, dzisiaj, to słuchają. Tak, dobrze mówisz, to może i tak. Ale braterstwo, przychodzi rzeczywistość i jakoś się to rozwiewa, ten obraz zmartwychwstania, bo potem zaśnie wśród ojców, ale wieczne odpoczywanie. I tak to wszystko jest trochę dziwne. Jak my potrafimy mówić o zmartwychwstaniu, jak my wierzymy w zmartwychwstanie, w to pierwsze, lepsze dla całego ludzkości? Piękny obraz. Baranek pokazany w 10 obrazach. Mamy wzór Jezusa Chrystusa. Mamy wzór do naśladowania. Wspaniały wzór. Wzór Pana Jezusa. Wzór apostołów. Mało tego, wzór naszych braci, o których wspomniałem na początku. Korzystajmy z wzorów, z doświadczeń innych. Bo braterstwo, nauka kosztuje dużo, ale ona mniej kosztuje, jak bierzemy doświadczenia, korzystamy z doświadczeń innych. Nie zawsze to potrafimy robić. Pójdźmy za Jezusem. Idźmy za Jezusem, bo obraliśmy tylko tą drogę. Nie ma lepszej drogi, na którą weszliśmy. I trzymaj, co masz, aby nikt nie wziął korony Twojej. Amen. Amen.